10:09 w studiu Radia Kraków już nasi goście. Miriam Singer, autorka książki, kolejnej książki, Dziennik Ród. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry.
I Tadeusz Marek, ilustrator.
Dzień dobry.
Twoja książka Jestem Żydówką była objawieniem na rynku. Tak jak mówiłam wcześniej, nie znam medium, które by nie pisało o tej książce. Była bestsellerem, sensacją, a teraz dostajemy książkę dla młodzieży, Dziennik Ród. Dlaczego postanowiłaś teraz zająć się akurat literaturą dla młodzieży?
Ponieważ takiej książki nie ma, więc zdecydowałam, że ją napiszę i całkiem nieźle się przy tym bawiłam, więc nie mogę powiedzieć, że tutaj się bardzo dla Państwa poświęciłam i dla Państwa dzieci, bo sprawiło mi to radość. Ale rzeczywiście, ponieważ takiej książki nie ma książki o takiej dziewczynce i o takiej rodzinie, to uznałam, że powinna powstać.
No właśnie, Ród jest w pełni fikcyjną postacią, czy jednak ma... różne.
Tak. Bardzo dobre pytanie. Poprzednia książka, o której wspomniałaś, Jestem Żydówką, jest pamiętnikiem i jest oparta na faktach, jest autobiograficzna. I byłam przekonana, że ja nie umiem wymyśleć fikcji, to znaczy, że ja mogę pisać o sobie, bo jakby mam gotowiec, tylko trzeba go ubrać ładnie w słowa i ciekawie, przede wszystkim ładnie, to też jest istotne, ale ciekawie, ale że z fikcją, no to nie jest mi po drodze, natomiast, więc tak myślałam, żeby ten Dziennik Ród był trochę o nas, o naszej rodzinie. Ale potem pomyślałam, moment, nie chcę iść tak daleko. Co innego, moje życie opisywane w książce dla dorosłych, gdzie ja troszeczkę mówię o moich dzieciach, a co innego książka w pełni o moich dzieciach. Więc dosyć szybko, już na samym początku pisania, zrezygnowałam z tego, ale nie będę ukrywała, że jednak moja rodzina i moje dzieci są inspiracją były do pisania tej książki. Więc tak, sama mam córkę o imieniu Ród, więc to imię też jest nieprzypadkowe, ale powtarzam, to nie jest o nas.
Nie Ruta, to też na wstępie się dowiadujemy,
Ruta,
tylko Ród. Ród.
Tak, moja córka też nie jest Ruta, tylko Ród. Ale nie wszystkie dzieci z tej książki mają takie imiona jak moje dzieci, więc to nie jest książka o nas.
To jest rodzina bardzo niestandardowa, bo z jednej strony jest to rodzina żydowska, która żyje zgodnie z religią żydowską, ortodoksyjna, ale z drugiej strony to jest rodzina taka niestandardowa, bo to jest rodzina patchworkowa.
No tak, ale takie rzeczy się zdarzają, więc dobrze jakby były w przestrzeni publicznej. To jest trochę też cały czas mowa o reprezentacji, żeby, żeby te dzieciaki, które biorą książkę, raz na jakiś czas mogły się przejrzeć w lustrze. I jeżeli mamy książki, które są zawsze w ten sam sposób skonstruowane, mama, tata, dwójka dzieci, mama, tata, trójka dzieci, mama, tata i tak dalej, no to dzieci, które nie są z rodzin, w których jest mama, tata, tylko wszelkich innych, mogą poczuć taki moment, no a gdzie jest o mnie? I to jest też ciekawe, że wczoraj dałam tę książkę moim dzieciom i pierwsza reakcja mojego syna 4-letniego była, oni też mają jarmułki. I to była radość, to był zachwyt, to było takie niesamowite uczucie, takie aż chwytające za serce, że ale jak to? Ktoś tu podobny jest do mnie, czy też ja mam kogoś, do kogo ja jestem podobny, więc po to była też książka.
Jest z nami Tadeusz Marek i to było urocze, proszę Państwa, zobaczyć współautorów, no bo Miriam książkę napisała, a opatrzy ją ilustracjami Tadeusz Marek. Cudowne było zobaczyć, jak współautorzy spotykają się i po raz pierwszy mają w rękach, tak jak Tadek, książkę, którą tworzył.
No tak, to prawda. To
współtworzył.
Jest dzisiaj dla mnie dzień premierowy, dlatego, to znaczy premierowy w takim znaczeniu, że ja pierwszy raz zobaczyłem to, nad czym pracowaliśmy ostatnich kilka miesięcy na papierze. No i to jest taka sytuacja, w której czuję się, że się zrobiło dobrą robotę po prostu. Ale tak mi się wydaje, że to w ogóle jest taki czas takich właśnie zdarzeń bardzo dobrych i miłych dla nas, podnoszących na duchu. Bo jak ja zobaczyłem wczoraj reakcję właśnie dzieci Miriam na Instagramie, to tak sobie pomyślałem, dobra, to o to chodziło faktycznie. Chodziło o tę radość, chodziło o takie poczucie, że zrobiło się rzecz, która interesuje i zajmuje tego młodego czytelnika, bo faktycznie to jest tak, że my się świetnie bawiliśmy przy pracy nad tą książką.
A jak to się stało, że wygrałeś casting?
Casting.
To, żeby to twoje rysunki.
No to się tak zdarza, prawda, że po prostu wydawnictwo ma różnych ilustratorów w bazie, no jak się okazuje, że jest potrzebna dana kreska, no to ona wtedy po prostu trafia do książki. No i tak się wydarzyło w tym przypadku. Ja może powiem, bo to jest takie, myślę, ciekawe, że kiedy usłyszałem, jaki to jest projekt, czyli usłyszałem, że że książka trochę być może edukacyjna, trochę to, co myślę, to nuda będzie straszna. Potem otworzyłem tę książkę i pomyślałem sobie, otworzyłem PDF-a jeszcze oczywiście bez rysunków i zobaczyłem, że się nie mogę od tej książki oderwać, dlatego, że nagle okazało się, że to nie jest książka edukacyjna. To znaczy, że to jest świetna książka o dziewczynce, która mogłaby być moją koleżanką najlepszą absolutnie w czasie, kiedy chodziłem do podstawówki czy do gimnazjum, że to jest opowieść o rodzinie, która jest bardzo pozytywnie właśnie z jednej strony zwariowana, a z drugiej strony taka jak tak, w której ja się trochę wychowywałem też. I pomyślałem sobie, jaka to jest, to zabrzmi może strasznie proste, jaka to jest świetna książka o ludziach. A jak już spotykasz na kartach powieści takich ludzi, których zaczynasz, do których zaczynasz czuć autentyczną sympatię, no to potem to już jest wyłącznie kwestia dogadania się tego, czego potrzebujemy od rysunków, a czego nie potrzebujemy, w jaką stronę pójdziemy, co fajnie byłoby zilustrować, a co nie, ale jakby to się dzieje samo, bo jakby te obrazy rodzą się w głowie.
A do tych wątków edukacyjnych wrócimy za kilka minut. 10:18. Muszę się Państwu przyznać, że kiedy tylko dowiedziałam się, że Tadeusz Marek jest ilustratorem książki Miriam Singer, Dziennik Rut, to zapytałam tatka, Tadek, co ty wiesz o małych dziewczynkach? Przecież nigdy nie byłeś małą dziewczynką.
Tak, ja się wtedy uroczo roześmiałem, dlatego, że...
No nie wiem, czy uroczo.
To Miriam. Myślę,
to jest nadinterpretacja,
tatku. Myślę, że Miriam będzie najlepszą adresatką tego pytania właśnie, co Tadeusz Marek wie o nastolatkach.
Tak, znaczy kiedy bo słuchajcie, to jest dla jasności. Ja wcześniej mówiłam, że mój syn się ucieszył, bo tutaj chłopiec ma jarmułkę, tylko żebyście Państwo wiedzieli, że to jakby aspekt żydowski jest takim bardzo, nie bardzo pobocznym elementem, natomiast przede wszystkim jest to historia o dziewczynce, która właśnie ma patchworkową rodzinę, ale jest to ten patchwork jest przy okazji, to nie jest właśnie moralizatorskie, że drodzy państwo, drogie dzieci, pamiętajcie, że nie każdy ma mamę i tatę, więc tutaj chciałam uspokoić przyszłych czytelników i czytelniczki, że to jest zwykła opowieść o zwykłej rodzinie, która nam się może wydawać niezwykła, ale jest zwykła.
Statystyczna, statystyki może pokazują, że coraz więcej jest takich rodzin.
Ale jak mówię, to wszystko jest przy okazji. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o
kuchnię,
rysunki...
To jest kuchnia.
Kuchnia, w sensie...
Kuchnia rysunkowa, tak.
Kuchnia rysunkowa, tak. Mm-hmm. Bo ja nie straciłam wątku, tylko a propos tego chłopca z jarmułką. Ja byłam przekonana, że możliwe, że dla tatka problemem będą właśnie te aspekty religijne, tak? Że on trochę nie będzie wiedział, jak narysować jarmułkę, że trochę nie będzie wiedział, jak narysować tzitzit, to co takie frędzle, to Państwo przeczytacie książkę, będziecie wiedzieć. Okazało się, że w tym się okazał mistrzem, natomiast w ogóle nie wie, jak się ubierają nastolatki. W ogóle nie wiedział. To znaczy, pierwsza propozycja Tadeusza i ubrania
Rut
i starszej siostry Tamary, myślałam sobie, o grubo.
Uwaga, pierwsza Rut jako nowoczesna nastolatka miała tak, miała sukienkę taką za kolanko i rajtuski.
Czemu mnie nie...
rajtuski.
Dlaczego mnie nie zapytałeś? Dzielimy pokój, a ja mam...
Kiedyś pytałem, potem jak już się dowiedziałem, że nic nie wiem właśnie, to wtedy pytałem, dlatego, że ja właśnie zatrzymałem się na etapie moich takich czasów, szkoła podstawowa, gimnazjum, no i narysowałem
w rajtuskach te dziewczynki chodziły.
Tak, natomiast tutaj akurat Tadek nie jest tak daleki od rzeczywistości, ponieważ młodsza siostra, bo mamy Rut, która jest taką wczesną nastolatką, ma starszą siostrę, już taką porządną nastolatkę, ma młodszą siostrę, która dopiero zaczęła chodzić do szkoły i ta młodsza siostra rzeczywiście chodzi w rajtuskach, w sukienkach i jest to też taki strój dla żydowskich dziewczynek, więc tutaj tak naprawdę Tadeusz bardziej poszedł w żydowskość niż we współczesność, zupełnie niechcący, ale kiedy mu powiedziałyśmy tutaj też w redakcji, że no jednak inaczej, nie Rajtuski, chociaż brawo, fajnie myślisz, ale jednak inaczej, to też miał różne propozycje, które no, były modne 20 lat temu.
Tak.
Jak ja byłam nastolatką.
Jeśli chodzi o ilustrację modową, to nie, to
ale
nie.
Ale wyszedł z tego cały i myślę, że tutaj jeżeli nastolatki...
Też.
Tak, myślę, że nastolatki naprawdę odnajdą się w modzie głównej bohaterki, bo wydaje mi się, że doszliśmy w końcu do rysunkowego porozumienia.
Ruth chodzi do zwykłej podstawówki polskiej, natomiast jej młodsza siostra chodzi już do szkoły żydowskiej. I tak. To jest też jeden z wątków, który tam się pojawia, ponieważ ta młodsza siostra bardzo chce edukować wszystkich w rodzinie, całe swoje rodzeństwo na temat obyczajów żydowskich. No i my też przy okazji się sporo dowiadujemy na ten temat. I to jest kapitalny wątek edukacyjny, ale nie moralizatorski, bo jest to podane w taki sposób miękki.
Taki był cel. Taki był cel książki, żeby nikt nie czuł się jakoś tam... No bo chyba trochę... Ja sama nie przepadam, kiedy ktoś mi coś próbuje narzucić. Ktoś grozi palcem, mówi, tak trzeba mówić, tak nie można mówić, a ty tego jeszcze nie wiesz, a przecież to już jest oczywiste. Więc sama nie wychowuję tak moich dzieci raczej i mówię... No właśnie, jak edukować, żeby nie moralizować. Ale to jest w ogóle wątek na inną rozmowę. Natomiast tak, ta książka z założenia nie miała być moralizatorska, miała być edukacyjna, ale raczej w takim znaczeniu, żeby każdy się w niej troszeczkę odnalazł. Więc nawet nie edukacyjna, tylko nie wiem, jakie słowo. No taka, nie, no ona nie jest edukacyjna.
Ona ma taki walor edukacyjny.
Znaczy na pewno czytelnicy i czytelniczki, poza tym, że mam nadzieję, że będą się śmiać, a może nawet się wzruszą, na pewno po przeczytaniu książki dostaną jakieś informacje, co nie jest częste w literaturze dla nastolatek o nastolatkach, bo raczej tam głównie chodzi o przygody. A tutaj celem było to, że są przygody, tak jak nastolatki mają, takie są przygody nastolatek, plus po przeczytaniu tej książki, tak jak powiedziałam, dziecko jakąś wiedzę zdobędzie, ale tak jak mówię, jest to taka wiedza przy okazji.
Ruth ma też problemy. Problemy typowe dla nastolatek.
Tak.
Na przykład wredne koleżanki w klasie, które mają na imię Bianka i Blanka.
Tak.
I już zawsze Bianka i Blanka niestety będą się kojarzyć z tymi postaciami.
Ja w obronie wszystkich Blank i Biank chciałam powiedzieć, że te bohaterki może w drugiej części okazują się dużo bardziej pozytywne, żeby nie stygmatyzować tych imion.
Będzie szansa na rehabilitację?
Tak, absolutnie będzie.
O imionach i w ogóle znaczeniu tych imion to proponuję, żebyśmy porozmawiamy. Możemy już teraz? A dobra, teraz. Bo imiona mają znaczenie w tej książce. Jakie nadajesz swoim postaciom?
No właśnie nie mają. I tu wyszło, że nie. To znaczy, że te imiona tak dawałam, bo tak mi przychodziło do głowy. I za tymi imionami nie kryje się żadna...
Nawet Ruth?
No Ruth to Ruth. No takie ma imię. Sama je lubię, bo tak takie imię dałam córce, ale nie ma tam drugiego dna.
A Bianka i Blanka? Bo nie. To biały, nie?
Nie, tak naprawdę to, że to oznacza biały, znaczy może jakbym się przez sekundę zastanowiła, to bym wiedziała o tym, ale raczej dopiero redaktorka powiedziała, słuchaj, wiesz, i Blanka i Bianka oznaczają białe. Takie, o, rzeczywiście. Ale nie, no tak jak Tamara jest hebrajskim imieniem i Tamar oznacza daktyl. No też to nie ma nic wspólnego. Nie jest tak, że Tamara wtrążala daktyle non-stop. Po prostu ma takie imię.
Nie, Tamara obiera granat.
Tamara obiera granat, tak.
Tak. Ach, to o tym granacie.
Jest straszona rybą
mm. przez brata Jonasza, który w historii biblijnej został połknięty przez rybę, ale naprawdę nie jest to połączone w żaden sposób.
Ale to o tym granacie, o tych rybach, to porozmawiamy za chwilę. Lady Gaga i Bruno Mars w Radiu Kraków, już prawie 10:30, a my wracamy do rozmowy z Miriam Singer, autorką książki Dziennik Ruth i Tadeuszem Markiem, ilustratorem tej książki. Książka prezentuje nam taki obraz z jednej strony prawdziwy, rodziny, bo tam są i konflikty między rodzeństwem, rywalizacja, jakieś podszczypywanie się, dokuczanie sobie, przezywanie się. No wiadomo, każdy, kto miał rodzeństwo, to wie, jak to jest, albo każdy, kto ma dzieci. Ale mama i tata to są tacy, albo mama i ojczymek, bo jest też tata gdzieś tam, który pojawia się i to jest bardzo ważny moment, kiedy tata się pojawia, bo wszyscy wiedzą wtedy, że trzeba pozwolić na te relacje i je pielęgnować. pracować, ale ta mama i ten ojczymek, no to oni spełniają marzenie właśnie za takimi fajnymi rodzicami, którzy nie są idealni, bo każdy ma swoje wady, nie napinają się, ale z drugiej strony umieją słuchać swoich dzieci i są dla nich. I potrafią przyjść, przeprosić, prosić o wybaczenie. No na przykład przy okazji jednego ze świąt żydowskich, kiedy jest mowa o wybaczeniu, to mama też potrafi zapytać dzieci o zdanie, czy jest dobrą mamą, czy chciałyby, żeby na coś bardziej była uważna.
No tak, znaczy oczywiście znów to samo powiem, co powiedziałam wcześniej przed piosenką. Ja nie chciałam, żeby to było moralizatorskie ani dla dzieci, ani też dla rodziców. Nie miałam ochoty, żeby rodzic, który to czyta, czuł się taki pouczony. W związku z tym też nie chciałam stworzyć idealnych rodziców. I oni, no tak jak mówisz, nie wydaje mi się, żeby oni byli idealni, ale absolutnie wierzę, że tacy rodzice istnieją. Nie wiem, moja mama taka była, mój tata tak wychowuje swoje dzieci.
A to też... nie jest stresujące, tak idealny rodzic?
Ale on nie jest idealny, bo to jest pytanie, jakim chcemy być rodzicem. To jest mama, która non-stop coś przypala, to jest mama, która też się wkurzy, mama, która też czegoś nie zauważy, ale tak, to jest też mama, która wysłucha dziecko, które przyszło, powiedziało, mamo, zrobiłem coś złego. No to co matka ma zrobić? Powiedzieć, aha, no to głupi jesteś, czy ma powiedzieć, to się zdarza, mnie się też zdarza zrobić coś złego. No raczej stworzyłam taką książkę... Nie wiem, znowu mnie teraz zdziwiłaś. Nie wydaje mi się, żeby ci rodzice byli wyidealizowani. Myślę, że są to rodzice, których da się zarówno kochać, lubić, jak i nienawidzić. I ojczymka, i mamę, i myślę, że... Nie myślę, że są wyidealizowani.
Tatku, jak ty to czytałeś, to...
Ja pamiętam,
że znaczy, oni są fajni rodzice, co do tego nie ma wątpliwości.
Ja pamiętam, że przeżyłem bardzo wiele takich chwil autentycznego wzruszenia, kiedy rysowałem, i bardzo zależało mi na tym, żeby. Bo ta książka to jest opowieść bardzo energiczna. Mhm. I to jest tak, że tam jest bardzo wiele takich scen, w których wszystko wywraca się do góry nogami, dzieciaki krzyczą, mama próbuje jakoś to wszystko ogarnąć, a ojczymek siedzi i pobożliwie spogląda gdzieś tam z boku, aż dziw bierze, czy ta matka na przykład w pewnym momencie nie mówi, rusz się, tak? Ale
powiedz coś.
Więc tego jest bardzo dużo. Natomiast obok tych scen właśnie, które zapewne dzieci będą najchętniej czytały, bo tam jest po prostu śmiechu co nie miara. Jest bardzo wiele takich scen cichych, intymnych i nieprawdopodobnie bliskich. Ja pamiętam, że bardzo zależało mi na tym, żeby o ile w tych rysunkach jest bardzo dużo ruchu, tam są elementy komiksowe, to są takie rysunki, które są bardzo przyjazne w odbiorze, tak? Żeby tam znalazło się też miejsce na tę ciszę. I na przykład pamiętam taką scenę, w której Ruth zgubiła swój naszyjnik, no i tak przez kilka dobrych dni nosi się, żeby porozmawiać o tym z mamą. No i w pewnym momencie do tej rozmowy dochodzi i to pomimo prostoty wyrazu i przekazu, pomimo tego, że jestem starym chłopem, to czytałem to i sobie myślę, Jezu, jakie to jest fajne. To znaczy, jak to cudownie, że do takiej rozmowy mogło dojść. Mówię, no to trzeba to jakoś tak narysować, żeby było widać tę bliskość. Kojarzę też taką scenę, znowu mogłoby się wydawać niepozorną, w której mama czyta dzieciom książki na dobranoc. No i można byłoby sobie pomyśleć, a to jest przecież taka oczywista sytuacja. Ale w momencie, kiedy okazuje się, że ten akt czytania książki na dobranoc staje się takim wydarzeniem, które w ogóle jednoczy rodzeństwo, nie tylko to najmniejsze, to sobie myślę, o super, to mi się podoba. Więc ja spoglądam na to, czy patrzę na to w ten sposób, że jeśli coś dostarcza mi takiego autentycznego wzruszenia, pomimo tego, że jestem w sytuacji zawodowej, pomimo tego, że czuję, że termin mnie goni, pomimo tego, że czuję, że tutaj trzeba zrobić szybko, bo poprawki, bo coś tam, a mimo wszystko we mnie się siłą rzeczy coś otwiera, tak naprawdę, to sobie myślę, a, dobra. To czuję, czuję to i czuję, jestem z tymi ludźmi. Nie?
Tak, gdyż tam na przykład, jeżeli chodzi o kłótnie między rodzeństwem, to ich jest mnóstwo, ale potem są sytuacje, w których to rodzeństwo się dogaduje. Bo tak chyba funkcjonuje rodzeństwo, tak? Są sytuacje, w której też jest kłótnia o to, że Ruth nie wyciągnęła rzeczy ze zmywarki. Też ten ojczym traci już
cierpliwość.
I też wchodzi, mówi, no do jasnej, ciasnej. I oczywiście to jest książka, nie mogę powiedzieć, powiedzieć, do jasnej cholery, no bo pisze książkę dla dzieci. Chociaż wiemy, że pewnie nie jeden ojciec, matka by powiedzieli do jasnej cholery, a może i gorzej. W tym wypadku wkurza się i denerwuje, a potem jest znowu miło, więc ja też staram się, żeby ta książka nie była jednolita. To znaczy, żeby to nie była taka, że albo się kłócą non-stop, albo się... Nie chciałabym, żeby ona była przerysowana. Nasze życie jest gorzko-słodkie. Po prostu. Każda godzina naszego życia może być gorzko-słodka i taka książka miała być.
Ja myślę też, że to jest... Ta książka to jest w ogóle przede wszystkim studium emocjonalne 12-letniej, 11-letniej dziewczynki. Z jednej strony taki, jak powiedziałem na samym początku, czyli właśnie stanowczej, ironizującej czasem, umiejącej się mądrze zdystansować od tego, co ją to otacza, a z drugiej strony przepełnionej lękami.
Nieśmiałej, zestresowanej.
Dokładnie tak. I ja myślę, że to jest tak, że ona jest w centrum i to jakby ta emocjonalność jest przede wszystkim w centrum. I to jest coś, co może tak no, faktycznie kompleksowo ująć, przejąć czytelnika w ogóle.
Rut chodzi do polskiej szkoły, a jest z rodziny ortodoksyjnej i przestrzega wszystkich żydowskich świąt, co powoduje pewną komplikację. Ona czasami znika ze szkoły i przez to też ma problemy w szkole, bo nie wszystkie dzieci rozumieją to, że ona żyje trochę inaczej. Mhm. Ta jej inność z jednej strony jest takim elementem, który fascynuje na przykład jej przyjaciółkę, bo ma przyjaciółkę w klasie, ale też no, stanowi taki problem. Czy zauważyłaś na przykład u swoich dzieci, że one miały problem z rówieśnikami, wynikający z tego, że trochę inaczej?
Nie chcę rozmawiać o moich dzieciach, bo to jest... Znaczy już nieraz mówiłam o moich dzieciach, więc teraz nie będę się z tego wycofywała. Natomiast odpowiem tak... Najogólniej rzecz biorąc, ja po sobie i po moich dzieciach widzę, że inność albo fascynuje i jest początkiem do rozmowy, która jest pogłębiająca dla obu stron, bo wtedy można powiedzieć, o wow, u ciebie jest tak, to ciekawe, a ja ci powiem, jak jest u mnie. I wtedy obie strony się uczą siebie nawzajem i pogłębiają horyzonty, co jest fascynujące. Albo odmienność elektryzuje, paraliżuje, sprawia, że ta druga osoba zaczyna się denerwować, bać, czuć niekomfortowo. Czasem atakuje, czasem kwestionuje, czasem mówi, to jest głupie, że jesteś inna. I to nie jest wszystko wyssane z palca. I tutaj myślę, że każda osoba, która żyje trochę inaczej, nie wiem, jest wegetarianką w mięsożernej rodzinie, wie, że takie rzeczy, jak mówię, albo o, wow, ciekawe, albo o, holender, to jest głupie. Dlatego też mamy takie sytuacje w książce o Ruth.
Ruth ma też pasję teatralną.
Tak, tak, ma pasję teatralną i... No i to też jest taki poważny wątek w jej codziennym życiu właśnie, zagrać rolę. No ale tutaj nie będę zdradzała.
Tak, nie chcemy zdradzić Państwu za wiele, bo przede wszystkim frajdą jest odkrywanie tych kolejnych przygód i kolejnych postaci i już zdradziłaś się z tym, że zamierzasz kontynuować i dać szansę tym bohaterom, którzy no, nie byli najfajniejsi w tym pierwszym tomie.
Taką mam nadzieję. To książka jeszcze nie... Książka już jest w przedsprzedaży. Zachęcam oczywiście. Ukaże się, będzie w książkach fizycznie chyba 25 września. Jeżeli Państwo zamówicie w przedsprzedaży, to do Was trafi prawdopodobnie wcześniej. No i zobaczymy. Mam taką nadzieję, że ta książka się spodoba. Mnie się podoba, rysownikowi się podoba.
Mnie się też bardzo podoba.
Czytałam moim dzieciom wczoraj i były bardzo szczęśliwe. Zarówno 8-latka moja, jak i 4-latek. No więc i też starsze dzieci. Wiem, że mam nadzieję, że im się będzie spodobać, bo to jest też dla starszych dzieci książka. No, więc mam nadzieję, że będzie kontynuacja, bo spodobało mi się i tatkowi też się spodobało, więc chcemy,
tak,
żeby...
Mnie się spodobało jeszcze zanim zrobiłem do niej rysunki, a to nie jest takie wcale oczywiste, prawda? No bo jak już moje rysunki, to musi mi się podobać, ale nie, mówiąc bardzo poważnie, to mnie się spodobało na etapie tego tekstu, a to jest tak, że jak tekst się broni, to jest
to łatwiej
zawsze...
się rysuje.
Nie, to jest oczywiste, tak, ale bardziej chodzi o to, że to jest wtedy taka sytuacja, która sprawia przyjemność w momencie, kiedy czujesz, że... No, obcujesz z tekstem, który ma swój rytm, który ma swoje takie właśnie przebłyski ironii, błyskotliwości, takiego naprawdę humoru, który jest humorem z życia wziętym, bo to jest też ważne, że skoro ja się na tym bawiłem jako bezdzietny mężczyzna, to co dopiero, tak sobie wyobrażam, taki tata czy taka mama na przykład, którzy prawdopodobnie czy tych tekstów, no ja to zawsze mówię, że to jest jeden z moich ukochanych bohaterów tej książki, czyli Benek, no te teksty Benka po prostu, no to jest coś nieprawdopodobnego.
Benek ma 3 lata w książce.
3 lata, więc... tak, no właśnie. No i on na przykład nie chce jeść rybów, to jest moje ulubione. I tam jest jeszcze wiele więcej takich rzeczy, więc to jest cudowne. W momencie, kiedy czujesz, że tam jest po drugiej stronie, czy dostajesz tekst, który po prostu jest no, żywiołowy i ciekawy, a przy okazji mądry, bo to jest mądra książka też, no i to jest najważniejsze, bo to jest książka, która uczy emocjonalności w ogóle trochę. Jeśli mówimy o edukacji takiej niebezpośredniej, takiej właśnie edukacji, której doświadczamy przez pryzmat spotkania z historią, z opowieścią, to jest opowieść właśnie o tym, że można przeżywać emocje, że można się do nich jakoś tam...
Tak, ale jeszcze wracając do rodziców, bo tutaj przeglądam tę książkę, to jest też trochę o tym, że to jest 7-osobowa rodzina, w której bardzo trudno własną przestrzeń. I myślę,
Och, to jest
tak,
cudowny wątek.
I myślę też, że ja jako mama 5 dzieci, trudno jest o przestrzeń moją prywatną przestrzeń, to jest ciągła walka. Teraz potrzebuję chwila, przestrzeń dzieci, które sobie włażą non-stop na głowę, bo po prostu jest nas dużo, ale to jest też trochę o tym, żeby dawać drugiej osobie przestrzeń, żeby nie natychmiast nie nazywać tej drugiej osoby, tak? Że jeżeli ktoś do nas przychodzi, mówi, ja mam tak, ja mam to czuję, to myślę, to natychmiast nie narzucać jej siebie. To nieprawda, to głupie, to coś tam. I też chciałam, żeby ci rodzice tacy byli, że to dziecko ma przestrzeń, żeby odetchnąć w swoich problemach, w swoich frustracjach i ta matka tę przestrzeń daje, czy ten ojczymek, co jak mówię, nie jest proste, bo w ogóle ludzie często nie mają też psychicznej przestrzeni, żeby sami zdecydować, kim są, a jeszcze świat zewnętrzny natychmiast ich szufladkuje, nazywa, więc też tak starałam się, co jest nieproste, bo to jest książka dla dzieci, ale chciałam spróbować dać trochę oddechu tym sytuacjom, które się dzieją, żeby też czytelnik czy czytelniczka mieli takie, nie że się duszą czytają, tylko taki poczuli, wzięli głęboki oddech i tak troszkę się może wewnętrznie uspokoili.
I mamy dla Państwa kilka egzemplarzy tej książki przedpremierowo, to znaczy będą Państwo musieli poczekać, aż je dostaniemy fizycznie, ale pisać można już teraz hejnał@radiokraków.pl, a naszymi gośćmi byli Miriam Singer, autorka książki Dziennik Rut i Tadeusz Marek. Dziękuję.
Dzięki.
Dzięki.